Joanna Merecka-Motysz, dzień dobry, ze mną Sebastian Iżykowski, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Trudny temat dziś będziemy poruszać. Zmiany w ustawie to jest jedno. Mówimy o płacach oczywiście przede wszystkim dla pielęgniarek. No i chciałabym też, abyśmy po kolei dotknęli tego, co dzieje się w naszym regionie, a dzieje się sporo. Dziś także konferencja i myślę, że o niej na koniec także wspomnimy.
Panie redaktor, drodzy Państwo, ten temat, mam takie wrażenie, że wraca do nas jak bumerang tak naprawdę co rok, dwa, pięć lat, w zależności od tego,
jakie przepisy. Ja muszę przerwać i powiedzieć, że my już chyba trzykrotnie podejmowaliśmy wspólnie go na antenie.
Ja mam wrażenie, że chyba jeszcze więcej.
Że jeszcze więcej. Może tak być.
Ale chciałbym Państwu przybliżyć zmiany, które nastąpiły w przepisach, które regulują wynagrodzenie nie tylko pielęgniarek i położnych, ale w ogóle pracowników medycznych i po części niemedycznych pracujących w podmiotach leczniczych. Od 1 lipca obowiązuje nowa wersja ustawy o sposobie ustalania minimalnego wynagrodzenia właśnie pracowników medycznych, niemedycznych w podmiotach leczniczych i tutaj zaszły zmiany. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestię wysokości tych wynagrodzeń, to jest pierwsza sprawa. I druga sprawa, jeżeli chodzi o sposób finansowania.
Na plus czy na minus?
Jeżeli chodzi o kwestię podwyższenia wynagrodzeń, no to zawsze będziemy uważali, że one są na plus, aczkolwiek oczywiście mamy swoje jakby tutaj uwagi do tego. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o rozwarstwienie w grupach zawodowych. No w wypadku, będę się odnosił do pielęgniarek i położnych i różnice pomiędzy pielęgniarkami z tej najniższej grupy szóstej, a pomiędzy tą grupą drugą jest bardzo duża, bo jest ona ponad 2,5 tysiąca złotych.
To jest dużo.
To jest dużo. To jest dużo, jeżeli do tego doliczymy jeszcze pochodne, bo tutaj mówimy ciągle o wynagrodzeniu zasadniczym, tak? Czyli do tego, którego nalicza się jeszcze stażowe, nalicza się dyżury nocne, świąteczne. Także te różnice są bardzo duże i uważam, że są zbyt duże. Inna kwestia to jest na przykład dolna granica tych wynagrodzeń, czyli grupa szósta, najniższa grupa, bo one są usystematyzowane wykształceniem, posiadanymi kwalifikacjami. Też uważamy, że ona jest, że tak powiem, na niskim poziomie, bo na przykład w wyższych wskaźnikach znajdują się pracownicy niemedyczni pracujący w podmiotach leczniczych. Także tu też widzimy pewne dysproporcje. Ale w ogóle generalnie ruch płacowy jest na plus. Aczkolwiek oczywiście byłoby to dobre, gdyby to było w roku 2019, bo teraz mamy świadomość inflacji, która zjada nam naprawdę tak te podwyżki. Zresztą tak jak wszystkim. Do czego zmierzam? Bo najważniejszą jakby zmianą, która w tej ustawie dotknęła pracowników, ale też pracodawców, to jest sposób, w jaki są przekazywane środki. Do tej pory pieniądze były znaczone, czyli były przekazywane na tak zwany PESEL. Czyli pracodawca wykazywał pracownika, wskazywał, w jakiej określonej grupie zawodowej on się znajduje, z jakim ma z poziomem wykształcenia i Narodowy Fundusz wypłacał te środki pracodawcy. W tej chwili doszło do dużej zmiany i powrotu do finansowania w ramach wyceny procedury medycznej.
Czyli a co to znaczy, jakbyśmy po ludzku wyjaśnili?
Co to znaczy? W tej chwili, mówię, pracodawca nie otrzymuje już pieniędzy na pracownika, tylko Narodowy Fundusz dokonał z Agencją Oceny Technologii Medycznej, dokonał nowej wyceny świadczeń medycznych, nie wszystkich, ale sporej części i poprzez podniesienie tych procedur szpital ma otrzymać większe środki na funkcjonowanie, między innymi na wynagrodzenia. Ale tutaj jest zawsze niebezpieczeństwo i to niebezpieczeństwo niestety się objawiło, o czym będziemy mówić zresztą za momencik, że pracodawca, mając pulę pieniędzy do dyspozycji, będzie rozdysponowywał je w sposób jakby dla siebie dogodny, właściwy. Baliśmy się tego bardzo, bo pracodawcy mają taką skłonność. Nie wszyscy, potwierdzam, nie wszyscy, żeby
znaczy
środki...
generalizujemy w tej chwili po prostu.
Ale generalnie środki, które były przekazywane między innymi na wynagrodzenia, będą służyły na przykład spłacie długów szpitala, ewentualnie pokrywaniu kosztów inwestycji.
A może tak być?
Tak jest. Tak się niestety dzieje. Tak się niestety dzieje.
Bo ja przez wiele lat swojej pracy zawodowej, no wiedziałam, że jak jest uchwalany budżet, tak, no to z innej kieszonki, tak to nazwijmy, idą pieniądze na płace, z innej na utrzymanie obiektu, z innej i tak dalej, i tak dalej. No można to wymieniać. Tu rozumiem, jest to włożone do jednego worka i pracodawca sam decyduje, gdzie te środki skierować.
To jest właśnie
tak to
niebezpieczeństwo.
Rozumiem, tak?
Tak, to jest niebezpieczeństwo, które się objawiło w niektórych podmiotach. I tego się bardzo, bardzo obawialiśmy. Mówię, od 2015 roku, kiedy mocno zajęliśmy się wynagrodzeniami i rzeczywiście te pieniądze były celowane na pracownika, na każdego, no te sytuacje były, jakichś tam patologicznych sytuacji było niewiele, jeżeli chodzi o niewłaściwe wydatkowanie środków. Teraz niestety, wiemy doskonale, że sytuacja podmiotów leczniczych jest różna. W większości mają jakieś deficyty, mają jakieś problemy finansowe, jakieś programy restrukturyzacyjne. No i w ramach tych środków, wiadomo, że będą spinać budżet.
No tak.
Kosztem pracowników.
A nie powinno tak być.
Nie powinno tak być. Ustawa daje, wskazuje. No mamy prosty przykład. Pielęgniarka z grupą szóstą ma zarabiać 5300 zł. Podstawę
brutto,
wynagrodzenia.
Brutto,
tak. Podstawę wynagrodzenia. Mówię, ale tak o pieniędzy na przykład nie otrzymuje. Otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 3700, tak jak było to powiedzmy...
Brutto.
Kiedy ta poprzednia ustawa obowiązywała. No i pytanie, mówię...
A gdzie jest ta różnica?
Pytanie, gdzie jest ta różnica? I tu zaczyna się jeszcze jeden taki mechanizm, który, że tak powiem, no, został wytworzony trochę pomiędzy pracodawcami a Narodowym Funduszem. Bo teraz tak, pracodawcy mówią, ale my dostaliśmy za mało pieniędzy. Narodowy Fundusz mówi, ale my daliśmy dużo pieniędzy. Tyle, ile powinniście otrzymać. I pytanie teraz, kto ma rację? Dochodzi do takiej przepychanki pomiędzy, mówię, Narodowym Funduszem a pracodawcą, a pośrodku jest pracownik, który tych wynagrodzeń zwiększonych nie otrzymuje albo zwiększonych we właściwy sposób. I teraz my musimy, że tak powiem, znowu włączyć się w całą akcję, diagnozować sytuację.
No dobrze, ale pracownik prosi o wyjaśnienie pracodawcy, co stało się z tymi środkami. Jaka jest odpowiedź najczęściej? Dostaliśmy za mało pieniędzy,
dokładnie tak?
Tak.
Albo na przykład nie spina nam się budżet, musimy ratować szpital.
Ale to jest absurd.
To jest absurd, ale tak się niestety dzieje. Mhm. Tak się niestety dzieje. Dlatego mówię, no wykorzystując jakby różne możliwości, mówię, zrobiliśmy jako samorząd, tutaj nasz Słupski, taką mapę wynagrodzeń. Taką akcję, taki portal, mówię, tak lub nie, gdzie przepytaliśmy wszystkich pracodawców, albo większość pracodawców, bo nie wszyscy odpowiedzieli, ale ci najwięksi, najbardziej istotni tutaj na rynku jakby tych usług medycznych nam odpowiedzieli, w jaki sposób realizują właśnie te jakby podwyżki.
A kto nie odpowiedział, przepraszam?
Ale to są drobne, podmioty, okay. także nie chcę to wymieniać, bo to są takie jakieś tam niewielkie spółki, ale jeżeli chodzi o wszystkie szpitale, większe SPZOZy, to tak naprawdę wszyscy nam odpowiedzieli.
Okay.
I ta mapa jest na naszej stronie internetowej, każdy może tam wejść i zobaczyć.
Czyli Okręgowej Izby
Pielęgniarki położy, tak. To jest adres tej strony, to jest taklubnie.oipip.slupsk.pl.
Okay.
I na tej stronie jest rozrysowana mapa naszej izby, czyli jakby byłego województwa słupskiego, jest wyszukiwarka podmiotów i pielęgniarka, położna, i każdy, że tak powiem, obywatel, mówię tutaj, czy mieszkaniec Słupska, czy powiedzmy naszego tutaj, mówię, naszego regionu słupskiego, może wejść i sprawdzić, w jaki sposób pieniądze przeznaczone na podwyżki dla pracowników medycznych są wydatkowane. I mamy proste odpowiedzi. Na przykład mamy szpital w Słupsku. Tutaj mówię, muszę, że tak powiem, powiedzieć, że tutaj jest naprawdę dobrze, bo zarząd szpitala realizuje podwyżki zgodnie ze wszystkimi wymogami. Czyli w sposób właściwy zakwalifikował pracowników, nikomu nie odmówił uznania kwalifikacji, wypłaca pieniądze w sposób jak najbardziej prawidłowy. Tak samo jest w szpitalu w Bytowie, chociaż jest to nieduży szpital, to jest szpital powiatowy, też ma pewnie, znaczy na pewno ma dużo problemów finansowych, to o czym wiemy, i jest bardzo często przecież wspomagany przez swój organ założycielski w tym zakresie. Czy szpital w Człuchowie, też bardzo podobny szpital, który przeszedł przecież też dużą restrukturyzację i podział jak gdyby zakresów świadczeń medycznych pomiędzy siebie a nieodległości ległe, że tak powiem, chojnice, ale też wypłaca w sposób właściwy wynagrodzenia. Ale mamy sytuację, mamy takie dwa duże czerwone punkty na naszej mapie. To jest szpital w Lęborku i szpital w Miastku.
Miastka.
Tak. Więc pozwoliłem sobie na to, żeby jakby sprawę zdiagnozować, bo pielęgniarki położne z Lęborka pojawiły się w izbie w Słupsku i poprosiły o pomoc.
Okay.
No więc, żeby mieć jakby obraz sytuacji, poprosiłem zarząd powiatu, panią starostę i pana wicestarostę o spotkanie z zarządem szpitala. I takie spotkanie we wtorek rzeczywiście odbyliśmy. Długie, merytoryczne, za które bardzo serdecznie dziękuję, gdzie jak gdyby zarząd szpitala pokazał mi właśnie, dlaczego tych wynagrodzeń w sposób właściwy nie wypłaca. No i ten mechanizm, o którym wspomniałem, niestety się sprawdza. Szpital jest w restrukturyzacji, ze względu na poprzednie, że tak powiem, jak gdyby działania, czy powiedzmy niedomogi finansowe. No i tych pieniędzy po prostu nie przeznacza na wynagrodzenia, żeby się bilansować, żeby się spinać.
No dobrze, a jest szansa na to, żeby to się zmieniło?
Myślę, że jest na to szansa. Mówię, w przyszłym miesiącu będę... Zresztą już prosiłem, mówię, przewodniczącego Komisji Zdrowia i przekazałem pytania na spotkanie z dyrektorem naszego oddziału Narodowego Funduszu, gdzie, że tak powiem, poproszę o pełną informację, jakie środki zostały przekazane dla poszczególnych podmiotów. I zderzę to także z rzeczywistymi wydatkami, jakie mają być poniesione na wynagrodzenie.
No bo tu jest, powinno być, właściwie tak, powinno to być proste z tego względu, że to jest matematyka, tu się nie oszuka.
No pytanie jest tylko takie, mówię, no bo przecież mówię, to nie jest tak, że od dzisiaj szpitale mają problemy, tak? W czerwcu też te problemy miały, tak? Też były problemy.
One nie są od wczoraj.
Też restrukturyzacja, że tak powiem, była wdrażana, ale pieniądze były oznaczone i nie wolno było ich inaczej przeznaczyć.
I szpital jakoś sobie radził.
I szpital sobie jakoś radził. Owszem, rozumiem, że to jest wzrost wynagrodzenia, ale procedury też zostały wycenione wyżej. Czy rzeczywiście te pieniądze
wystarczą? I fundusz wyżej wycenił i przelał wyżej, że tak powiem.
Tak, tak, te procedury są wycenione. Mało tego, jeszcze zawsze zabiegaliśmy o to również, mówię, no, już na poziomie kraju, o to, żeby dodatkowe pieniądze się znalazły, żeby dodatkowe procedury zostały jeszcze podwyższone, żeby tych pieniędzy w środku było jednak więcej.
I to się udało.
I to się udaje, także mamy zwiększone wyceny SOR-ów, izby przyjęć, za moment będzie zwiększona wycena również oddziałów wewnętrznych, nocnej opieki chorych, więc tych pieniędzy powinno być rzeczywiście więcej. No, pytanie jest tylko takie, mówię, w jakiej matematyki dokonuje się w podmiotach leczniczych.
Tak, gdzie one się gubią?
Gdzie one się gubią? Gdzie one się gubią? No i teraz pytanie jest takie, czy na pewno szpitale chcą pójść tą drogą, czyli powiedzmy, no nie wypłacać tych wynagrodzeń, no bo pracownicy to są roszczenia pracownicze, które się nie będą przedawniać.
No i za chwilę będą strajki, za chwilę odejdą od łóżek, za chwilę...
Znaczy to jest jakby, myślę, że tutaj o strajkach i odchodzenia od łóżek, to nie mówmy, bo to są dramatyczne sytuacje i na terenie, jakby tutaj naszego terenu, no takich rzeczy raczej nie mieliśmy. Raczej to były demonstracje gdzieś tam
no
centralne.
Tak, ale to są środki, po które sięga człowiek zdesperowany tak naprawdę, który nie widzi już możliwości dialogu.
Ja myślę, że tutaj będą inne kroki podejmowane, bo też w rozmowach, mówię, z koleżankami, no, rozważaliśmy, jakie mamy możliwości, tak?
I
możliwości jest kilka. No, oczywiście jest to Państwowa Inspekcja Pracy, która powinna wkroczyć w takiej sytuacji, mówię, i dokonać, tak powiem, jakby oglądu sprawy, czy prawa pracownicze nie są naruszane, ale mówię, wiemy, że też tutaj może być różnie, tak, że te sprawy się przeciągają, że to może być, nie wiem, mandat, którego na przykład pracodawca nie zapłaci, bo tak też się zdarza, bo uzna, że to jest dla niego niższy koszt. Ale mamy jeszcze sytuację sądów pracy i przerabialiśmy tą sytuację kilka lat temu i wszyscy doskonale pamiętają, że tak powiem, sławetną ustawę 203. Czyli kiedy Sejm przyjął ustawę podwyższającą wynagrodzenia pracowników medycznych, pielęgniarek i położnych, a potem nie dał na to pieniędzy. I sytuacja była taka, że pracownicy poszli do sądów. Trwało to oczywiście miesiące. Czasami rok lub dłużej, ale te pieniądze z odsetkami podmioty lecznicze musiały zapłacić. Kto za to zapłacił? Podmiot leczniczy, a tak naprawdę budżet państwa.
Czyli my.
Niepotrzebny koszt odsetek. No. I całego postępowania sądowego. I boję się, że w tej sytuacji pracownicy, którzy są zdesperowani, bo te różnice wynagrodzeń rzeczywiście są duże, poproszą nas o pomoc, abyśmy ich reprezentowali, czy napisali im pozwy, czy ewentualnie nawet opłacili prawnika, aby reprezentował ich w sądzie pracy. I w tym momencie jestem święcie przekonany, że bo ustawa jest bardzo czytelna. Pracownik ma zarabiać tyle lub tyle. Jeżeli nie zarabia, to trzeba mu te pieniądze po prostu oddać z odsetkami.
No tak, bo to... Tak jak pan mówił, nie znika, nie idzie
to
w
niebec. To nie znika. Ale mamy jeszcze jeden problem, bo umowa o pracę to jest jakby jedna kwestia, ale w ochronie zdrowia mamy bardzo wiele umów cywilnoprawnych, czyli osób, które mają własną działalność gospodarczą, no, pracują na umowę zlecenie. I ustawa w tym kształcie absolutnie tych osób w ogóle nie dotyka, tak jakby ich nie było.
Czyli te zaszeregowania, czy ja to dobrze rozumiem, nie obowiązują ich?
Nie.
Te podwyżki?
Nie. To są już wewnętrzne regulacje podmiotu, w jaki sposób reguluje poziom wynagrodzeń. Mówię, przy celowanych pieniądzach te pieniądze były zawsze tym pracownikom wypłacane, nawet jeżeli to były umowy cywilnoprawne.
No tak.
Czy doliczane do stawki godzinowej, czy do faktury wystawianej przez osobę, która ma swoją praktykę zawodową. W tej chwili już takiego obowiązku nie ma.
Czyli w tej chwili nie opłaca się, znaczy opłaca się być na etacie, po prostu.
Opłaca się być na etacie, no pod warunkiem, że pracodawca ten etat w sposób właściwy opłaca, ale z drugiej strony...
I ma te etaty, bo to czasem też tak jest, tak, że w tych środkach etatów nie ma. Są ale... one właśnie w innej puli na współpracowników tak zwanych.
Dokładnie tak, ale mamy sytuację taką, że w podmiotach leczniczych, no jednak... Te 20-kilka% średnio to są właśnie pracownicy, którzy są zatrudnieni, znaczy są współpracownikami, bo to nie jest zatrudnienie, czyli pracują właśnie albo na indywidualnych praktykach, albo na umowach cywilnoprawnych i takie osoby wypracowują zazwyczaj więcej godzin, tak, i ratują czasami sytuację kadrową szpitala.
No tak.
Uzupełniają te deficyty, które wynikają z umów o pracę, no bo o sytuacji kadrowej to jest jakby kolejny, odrębny temat i też tutaj pewne działania podejmujemy,
tak.
Czyli o brakach, o normach, to jest odrębny temat. Więc żeby szpital doskonale jak gdyby funkcjonowały i w tej chwili jakoś to się zgrywa, no to te osoby na umowach cywilnoprawnych pracują po prostu więcej, nie pracują na etacie jednym, tak, tylko pracują więcej. Więc jeżeli ich wynagrodzenie nie będzie podwyższone, a o to też za moment zapytamy pracodawców, jakie działania podjęli, żeby tych ludzi wynagrodzić w sposób proporcjonalny do tego, co jest w ustawie, no to oni albo przestaną pracować, albo będą pracować mniej, albo przejdą na umowę o pracę. I nagle się okaże, że zrolowała się liczba pracowników.
No i nie ma kto wyrabiać godzin.
Przypomnę jeszcze tylko o tym, że osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, musi płacić daniny na rzecz państwa, takie, które robi to samodzielnie. My jako osoby, które są zatrudnione na umowę o pracę, nie do końca jakby sobie czasami zdajemy sprawę
z tej wielkości. Ja myślę, że tak jest i że wiele osób nie tylko w służbie zdrowia w ogóle nie ma świadomości. Część nie wie, co to jest brutto, kwota netto. Część nie wie, że pracodawca musi tak zwane pochodne oddać, albo słyszała o pochodnych, ale nie bardzo wie, co w te pochodne się włącza. Więc drodzy Państwo, to tak, żebyśmy mieli jasność i najprościej, jak się da, wytłumaczyli. Człowiek, który nie pracuje na etacie, ma umowy, ma swoją firmę, swoją działalność i tak jest zatrudniany przez szpital na przykład, musi płacić ZUS, musi płacić dodatkowe zdrowotne 9%, musi płacić podatek dochodowy, tak zwany, i podatek 23%, no nie ma inaczej.
No to jeszcze kwestia w jakiej skali się opodatkowo, tak. ale to rzeczywiście mniej więcej tak to wygląda, więc mówię czasami,
No to już nie będziemy rozbijać tego na ryczałty, na nieryczałty, na rozliczania podatkowe, no ale średnio mniej więcej tak to wygląda.
Do tego dochodzi jeszcze przecież kwestia kosztów, które, że tak powiem, no generuje taka działalność, tak, chociażby w wypadku pracowników medycznych, zakup w odzieży, inwestowanie w siebie, czyli w swoje własne wykształcenie, bo to trzeba zrobić wtedy na własny koszt, dojazd do tego podmiotu, bo bardzo często pielęgniarki przecież dojeżdżają do odległych, że tak powiem, podmiotów z miejsca swojego zamieszkania. Czy chociażby nawet księgowa, bo wiadomo, że nie musimy się znać na kwestiach.
Trzeba to rozliczyć.
Trzeba to
wszystko
rozliczyć.
To się musi spinać, drodzy Państwo, wszyscy.
Dlatego też mówię, jak gdyby chcemy, aby jasna informacja pojawiła się na naszym portalu, tak lub nie, gdzie będzie mieć informacje i o wynagrodzeniach na umowę o pracę, i o wynagrodzeniach, i o, że tak powiem, dochodach osiąganych przez pielęgniarki, jeżeli chodzi o umowy cywilnoprawne. I chcemy, żeby każdy to widział, żeby każdy mógł to zobaczyć, i zainteresowane pielęgniarki położne, jak również i państwo, żeby to nie było żadne tabu. Żeby każdy mógł zobaczyć, mówię, jak dany pracodawca zachowuje się w stosunku do danej grupy zawodowej. Dla pielęgniarki, dla położnych jest to wskazówka, gdzie mogą sobie szukać pracy.
No tak.
I to rynek pracy jest w tym momencie bardzo brutalny i jest wykorzystywany. Każdy idzie tam, gdzie mu jest lepiej, gdzie ma lepsze warunki pracy.
Tak,
nie ma sentymentów. A dla państwa, żebyście też nie czuli się, że w jakiś sposób te wynagrodzenia są jakimś takim magicznym tworem i nie wiadomo, w jaki sposób one są kształtowane. To ma być bardzo przejrzyste, bardzo jasne i zachęcam, żebyście państwo tą stronę odwiedzali.
No to ja namawiam też, drodzy Państwo, dziś konferencja, na jaki temat?
Konferencja właśnie będzie dotyczyła kwestii wynagrodzeń, tych deficytów, mówię, w podmiotach, mówię, o których już wspominaliśmy, jak również umów cywilnoprawnych, także szersze jakby tutaj, mówię, sferze medialnej, tutaj dziennikarzom chcielibyśmy to przedstawić, żeby więcej osób ten temat znało i wiedziało, dlaczego określone działania podejmujemy.
No to ja namawiam, drodzy Państwo, do tego, żeby zaglądać na stronę Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, no i na stronę
taklubnie.slupsk.oip.pl.
Kłaniamy się pięknie, Sebastian Irzykowski, przewodniczący Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, i Joanna Merecka-Wotysz. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia.